Jest to czysto psychologiczne zjawisko i niewiele ma wspólnego z nadzieją, która jest zjawiskiem teologicznym. Optymizm jest często oderwany od rzeczywistości. Dostaję diagnozę, że zachorowałam na raka i optymizm mówi, dobrze jest, nie, no spokojnie, dobrze będzie, coś się znajdzie, coś zrobimy. A nadzieja mówi, nie jest dobrze, nie jest dobrze, ale ja i tak wierzę. Więc optymizm może spowodować w naszym sercu coś takiego, że przekonujemy się do czegoś, w co w głębi serca nie wierzymy. Natomiast nadzieja będzie utwierdzana w wierze i o tym coś więcej. Po pierwsze, istnieją trzy rodzaje nadziei. Jedna to jest pobożne życzenie. Pobożne życzenie, spóźniłam się do pracy. No mam nadzieję, że zaraz się przełączy światło na zielone. No przełączy się, jak minie odpowiednia ilość sekund i sobie możesz mieć nadzieję. Nie ma to żadnego wpływu na rzeczywistość. Drugi rodzaj nadziei, bardziej taki prawdopodobny, to jest, kiedy się czegoś spodziewamy. Nadzieja spodziewająca się. Na przykład matka spodziewa się dziecka, spodziewa się, że po 9 miesiącach pojawi się synek lub córka. Ale wiele kobiet tutaj obecnych na czele ze mną wie, że nie zawsze nadzieja spodziewana się dziecka zakończy się narodzinami. Tak? Mamy nasze dzieci w niebie, które się nie urodziły, więc i ta nadzieja może nas zawieść. Łagodniejszy, spokojniejszy przykład różnicy między pobożnym życzeniem a tą spodziewaną nadzieją to, kiedy zasieję sobie pomidorki w ogródku i mówię, mam nadzieję, że urosną na wiosnę i one rosną, no to spełnia się sensowna nadzieja. Ale jeśli nic nie posieję i mówię, no mam nadzieję, że mi w tym roku w ogródku wyrosną pomidorki, to tak można sobie życzyć, ale z rzeczywistością nie ma to nic wspólnego. Natomiast zupełnie inaczej rzecz się ma z pewną nadzieją, o której mowa w dzisiejszym fragmencie rozważanym, która jest kotwicą dla naszej duszy. Paweł pisze, że jest to pewna nadzieja, pewna kotwica. Jest to pewność zbawienia, gwarancja, bez żadnych ale. Kiedy wierzymy, że jesteśmy zbawieni w Jezusie Chrystusie, nie ma żadnych ale. Nie powinno nam przechodzić przez myśl, ale co będzie, jak nie dostanę się do nieba? To nie są myśli chrześcijanina, ponieważ do nieba się dostajemy z obietnicy Bożej. Jaka jest ta pewna nadzieja? Ona ma trzy cechy. Jest silna, jest godna zaufania i jest kotwicą. Nadzieja jest kotwicą dla duszy i ta nadzieja jest nam absolutnie potrzebna do życia. Możemy przeżyć kilka tygodni bez jedzenia, kilka dni bez wody, kilka sekund bez oddychania, ale uwierzcie mi, bez nadziei człowiek nie przeżyje ani chwili. No i właśnie, teraz zastanówmy się chwilę, co to jest kotwica, do czego służy, jak wygląda, to wszyscy wiedzą. Kotwica jest często używana w różnych znakach, więc tradycyjna kotwica jest taka. Kiedyś kotwicą był po prostu wielki głaz przywiązany liną. Teraz mamy kotwice metalowe lub żeliwne i mają łańcuch. I co robią? Przytrzymują statek. Kotwica przytrzymuje statek, aby nie oddryfował. Bo jeśli nie będzie kotwicy, statek oddryfuje jeszcze na głębokim morzu, to nawet nie będzie wiadomo, że płyniemy, tak? Że sobie dryfujemy. Czyli jeśli mamy kotwicę, która jest połączona tym łańcuchem, to statek ma jakieś tylko pole kołowania i trzyma się w miejscu. Drugim zadaniem kotwicy to jest pomóc nam się utrzymać w czasie burzy albo dużej fali. I taka jest rola kotwicy. I wyobraźmy sobie, że każda łódź ma kotwicę, ale tutaj chciałbym wam przywołać, jak może wyglądać kotwica największych tankowców świata. Więc ogniwo łańcucha takiej kotwicy, ogniwo jedno łańcucha waży 400 kg i jest wzrostu średniego człowieka. Jedno ogniwo łańcucha. A taka kotwica porządnego tankowca waży 75 ton. Możemy sobie wyobrazić, jak wygląda. I możemy się od razu zastanowić, czy ja jestem małym stateczkiem i potrzebuję małej kotwiczki i żyję sobie spokojnie małym życiem, czy ja chcę żyć wielkim życiem, tym obiecanym przez Jezusa, tym obfitym życiem i wtedy potrzebuję wielkiej kotwicy, bo będą burze w moim życiu. i będę musiał w nich się utrzymać na powierzchni. Bo im większy statek, tym większa kotwica. 75 ton. Także mamy świadomość. I teraz wyobraźmy sobie tę metaforę tego statku i kotwicy my jako ludzie. Zauważmy, że jak łatwo nam jest odpłynąć od Boga, od naszych jakichś celów, odpłynąć, oddryfować od naszych marzeń. Możemy odpłynąć, oddryfować od naszej ukochanej osoby i nawet nie zauważymy. Natomiast w czasie burzy ta kotwica pomaga nam utrzymać równowagę. Pozwala nam zostać. Jest ten silny łańcuch, który gdzieś tutaj trzyma statek, który się nie wychyli za bardzo w drugą stronę. Więc gdzie szukać tej nadziei, która jest jak kotwica dla naszej duszy? Z pewnością nie w pieniądzach, nie w pracy, nie w polityce. Za chwilę mamy wybory prezydenckie i niektórzy po prostu upatrują całą swoją nadzieję w tych wyborach. Niezależnie, kto będzie tym prezydentem, czy z PiS-u, czy z PO, czy z Konfederacji, czy jakiś wolny strzelec, to nie ma żadnego znaczenia dla naszej nadziei, którą mamy w Bogu. Nie znajdziemy nadziei w butelce alkoholu, a już zwłaszcza na dnie tej butelki. Nie znajdziemy nadziei w lekach, ani we fantastycznych wakacjach. Nie znajdziemy jej nigdzie poza sobą. Znajdziemy ją w sobie, w Bogu, który w nas mieszka. I teraz taka optymistyczna rzecz. Czy wiecie, że w Piśmie Świętym mamy 7000 dobrych obietnic Pana Boga? A największy szok dzisiaj przeżyłam, jak Dorotka przekazała nam słowo Pana Boga w psalmie. I posłuchajcie, ja nie wiedziałam, że takie słowo dzisiaj Pan do nas powie. Jest tak. Ci, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje boleści. Tak? Czyli ci, którzy zapomnieli Pana Boga, skazują się na problemy. Ale ja się cieszę, bo nie pozostawisz... Przepraszam. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, bo ciało moje będzie spoczywać z ufnością. Ufność, nadzieja. To jest dzisiaj chwała Panu, bo po prostu niesamowite. Słowo, które przyszło w tym momencie milczenia. Czyli jeśli my, jako chrześcijanie, złożymy nadzieję w tych 7000 obietnic Pana, będziemy ludźmi tej pewnej nadziei. Nie będziemy pokładać nadziei w tym, co czujemy, tylko w tym, co czytamy w Słowie Bożym. I czytamy tutaj we fragmencie, są różne tłumaczenia, ale generalnie w środku jest napisane, że Bóg nie jest w stanie kłamać. To jest jedna rzecz, której Bóg nie potrafi zrobić, bo zaprzeczyłby sobie. W związku z tym, jeśli coś obiecuje, to musi to spełnić. I czytaliśmy też właśnie dzisiaj, że Pan Bóg obiecuje Abrahamowi, a Abraham cierpliwie, mniej lub bardziej, zależy w którym momencie swojego życia, ale ostatecznie cierpliwie czekał i otrzymał obietnicę potomstwa dopiero w wieku 99 lat. Urodził mu się syn Izaak. Jezus natomiast pokazuje nam już w Ewangelii, mówi do nas, w jaki sposób trzymać się nadziei, mówi u Łukasza 18:1. Opowiedział im też przypowieść, aby pouczyć ich, że zawsze powinni się modlić i nigdy nie ustawać. W innym tłumaczeniu, i nigdy nie tracić nadziei. Jezus też o tym mówi. Módlcie się i nie ustawajcie, nigdy nie traćcie nadziei. Ale jesteśmy tylko ludźmi i te nadzieje tracimy. I chciałam dzisiaj, bazując na pewnych badaniach amerykańskich, przytoczyć wam 10 powodów, dla których tracimy nadzieję. Typowych takich, najbardziej głównych, najważniejszych. Pierwszy powód, ludzie tracą nadzieję, kiedy czują się samotni i opuszczeni. Drugi, kiedy życie wydaje im się zupełnie poza ich kontrolą, że już stracili jakąkolwiek kontrolę nad swoim życiem i ono płynie nie wiadomo w którym kierunku. Trzeci powód, kiedy schodzi im z oczu cel, nie widzą już celu swojego życia. Czwarty powód, kiedy opłakują jakąś stratę, zwłaszcza śmierć bliskiej osoby, a już nie daj Boże kilka takich strat w krótkim okresie czasu. Piąty powód, kiedy zaczynają się koncentrować na tym, czego im potrzeba, a czego myślą, że nie mają. Że jakby utknęli w jakiejś sytuacji i nie mają zaspokojonych swoich podstawowych potrzeb. Szósty powód, kiedy zrobili coś złego i po prostu pochłania ich, niszczy ich poczucie winy, czy wstyd, czy żal. I to uczucie zjada ich od środka. Siódmy powód, kiedy zostali bardzo przez kogoś skrzywdzeni i przeżywają właśnie gorycz, krzywdę, żal. I to ich trawi. Ósmy powód, kiedy są kuszeni stale, by iść w złym kierunku. O tym też Paweł pisał w Rzymian 7, 18-25, że jesteśmy ciągnięci w różnych kierunkach, jesteśmy ludźmi duchowymi i idziemy za duchem, a jednak jesteśmy też ludźmi cielesnymi i idziemy za ciałem, robimy to, czego byśmy nie chcieli robić. Dziewiąty powód. Ludzie tracą nadzieję, kiedy są nękani przez lęk i strach. Kiedy doświadczają jakiegoś terroru. I ostatni, dziesiąty powód. Kiedy w którymś momencie wydaje im się, że są przegrani, że nie ma już żadnego wyjścia z tej sytuacji. Tak jak stoją pod ścianą. Nie ma wyjścia. Ten powód często doprowadza ludzi do odebrania sobie życia. No właśnie, 10 podstawowych powodów. I teraz muszę na chwilkę odnieść się do siebie. Kiedy kilka miesięcy temu Tereska powiedziała, że mam mówić konferencję o nadziei i nie dała mi żadnych materiałów, i ja tak myślę, nadzieja, no co ja mogę powiedzieć o nadziei? No nic, próbowałam czegoś szukać, nie ma materiałów o nadziei. Nie wiem, zapytałam Ani Przybyłkowskiej, czy nie chciałaby powiedzieć czegoś o nadziei. Ona mówi, dobra, spoko, powiem. Więc ja odpoczęłam, wiedziałam, że nie będę dzisiaj mówić tej konferencji o nadziei. I co się stało? Ania zachorowała. Powiedziała mi tydzień temu, że nie ma szans, żeby przygotowała tę konferencję na dzisiaj. To jest jedna historia. Ja zeszły tydzień spędziłam w łóżku. Wstawałam tylko, kiedy uważałam, że to jest konieczne. Iść do pracy, do łazienki i do kuchni. Nic mnie nie obchodziło. Spędziłam tydzień w łóżku. W beznadziei. Doprowadziłam do takiego stanu, że nie wstawałam w innych sytuacjach. Nawet nie uznałam, że muszę tutaj przyjść na wtorkowe spotkanie. To nie było konieczne. Musiałam tylko iść do pracy. Bo zdążyłam się zawieść na człowieku i na przyjaciołach. Stwierdziłam, że Pan Bóg nie chce wysłuchać moich próśb. Że już wszystkie możliwe nowenny w pewnej sprawie odprawiłam i nie ma odpowiedzi. I złożyło się jeszcze kilka innych rzeczy. Łącznie z tym, że się zorientowałam, że mam cudowną pracę, ale choroba zniszczyła mi mózg na tyle, że nie jestem w stanie stuprocentowo tam pracować, działać. Że po prostu bardzo często nie jestem w stanie funkcjonować, zapominam. Wychodzą mi słowa, mówię coś innego niż myślałam, że mówię. Uczniowie zwracają mi uwagę. No i się po prostu załamałam. No jak Ania mi w piątek powiedziała, że nie, no nie może, ona jest tak chora, że ona nie powie żadnej konferencji, to ja znalazłam konferencję. I Pan Bóg mi po prostu pozwolił dzisiaj wiedzieć, o czym będę do was mówić. Ponieważ ta konferencja o nadziei postawiła mnie na nogi po prostu w jednej chwili. Ja jej wysłuchałam, godzina 15 i wstałam z łóżka. Ktoś by się zdziwił, że można tak bardzo dać się zwieść i stracić nadzieję. Położyć się do łóżka i stwierdzić, nic mnie już w tym życiu nie czeka. I teraz już zmierzamy ku ratunkowi. Co w takim razie w tych 10 sytuacjach zrobić, żeby nie stracić nadziei? I pewien teolog amerykański podaje nam, że jest taka modlitwa. Ciekawe, czy ją znacie. Ojcze nasz. Wszyscy znamy ją na pamięć i ona jest tak jakoś podejrzanie prosta. Recytujemy ją przynajmniej raz dziennie. Jak ktoś odmawia różaniec, to tam zależy i do 20 razy dziennie się doliczy. Tylko kto ją prawdziwie odmawia? Już nie będę bardzo rozwodzić nad tym, przejdę do konkretów. Jeśli modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, to ona jest remedium na te wszystkie 10 bolączek, które dotykają każdego z nas. Każdemu ktoś umarł, każdy miał jakiś zawód, każdego ktoś zranił. I posłuchajcie. Bo ta modlitwa Ojcze Nasz dana nam przez Jezusa to jest taki drogowskaz. Jezus pierwszy nazwał Boga mój Ojcze, Ojcze Nasz. Nikt wcześniej. Bóg to był ten daleki, ten groźny, ten srogi Bóg, którego imienia nie można było wymawiać. A już nie daj Boże spojrzeć na Niego. Stanięcie twarzą w twarz z Bogiem oznaczało śmierć na miejscu. I nagle Jezus mówi: Ojcze nasz, prowadzę totalną rewolucję. Więc bronimy się przed beznadzieją w taki sposób. Kiedy się czuję samotny, mówię: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ten Ojciec mnie nie opuści, On jest. Nigdy nie jestem sam. Bóg jest. Bóg Ojciec jest przy mnie. Drugi. Jeśli... Tak, przepraszam, muszę ściągawkę sobie tu szybko wziąć. Drugi. Jeśli życie wydaje mi się wymykać spod kontroli, nie radzę sobie ze swoimi problemami, to modlę się. Święć się imię Twoje, czyli odnoszę się do mocy imienia Bożego. Święć się imię Boże. Bo ta Boża moc jest większa niż jakikolwiek mój problem. Wielbiąc imię Boga, sprowadzamy moc Jego do naszego życia, do każdej jednej rzeczy. Trzecie, jeśli nie widzisz celu w swoim życiu, musisz sobie przypomnieć, że Bóg ma dla ciebie najlepszy cel. On ma dla ciebie plan napisany. Bo musisz go odkryć. Kiedy opłakujesz stratę, kiedy cierpisz, nie możesz się z czymś pogodzić, przypomnij sobie, że Bóg, że boski plan od tego momentu też jest dla ciebie, że On cię zaprasza do większych rzeczy. Kiedy wydaje ci się, że nie masz tego, co ci jest potrzebne, to w modlitwie Ojcze Nasz mówisz: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I Jezus mówi: nie mów do Boga chleba naszego miesięcznego, rocznego, tygodniowego, tylko tego dzisiejszego. Dzisiaj nam daj chleba. Tylko na dziś. Tylko o tyle musimy się zatroszczyć. O tyle. Kiedy zrobiłeś coś złego i coś ci nie daje spokoju, to przypomnij sobie, że Bóg ciebie odkupił. Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Wszystko jest przebaczone. Wszystko jest przebaczone. W tym Jezusie, który umarł i później zmartwychwstał. I mówisz: odpuść nam nasze winy. Wierząc w to, że to jest modlitwa, która jest prawdziwa. Jezus już umarł dawno za wszystko, co zrobiłeś. Kiedy z kolei jesteś kuszony, masz też modlitwę: i nie wódź nas na pokuszenie. Nie wódź nas na pokuszenie. Nie, to jest. Zgubiłam się. Bo Bóg obiecał mi pomoc właśnie, kiedy proszę, nie wódź mnie na pokuszenie, to przywołuję tej pomocy Bożej. W pierwszym liście do Koryntian 10:13 mamy taki fragment. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która jest zwykła, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie pozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Kiedy zostaliśmy bardzo przez kogoś zranieni, no ja teraz przepraszam, pomyliłam kolejność, przeleciałam. Kiedy zostaliśmy bardzo przez kogoś zranieni, to pamiętajmy, że Bóg kiedyś nas ze wszystkiego rozliczy. I nas, i naszych winowajców. Jeśli ktoś nas zranił, to Bóg go osądzi sprawiedliwie, bo tylko On jest w stanie widzieć sprawiedliwie wszystko. Obiektywny być. A naszym zadaniem jest nie osądzać, tylko... przebaczać, brawo. Naszym zadaniem jest przebaczać. A Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Dlatego modlimy się jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dobrze. I kiedy jesteś nękany przez lęk i strach, modlisz się, ale zbaw nas ode złego. Zbaw nas ode złego. Zobaczcie, to wszystko jest w tej modlitwie Ojcze Nasz. Ten, który żyje w nas, Bóg, jest silniejszy od ducha tego świata. Jakby mamy świadomość, że jest duch tego świata, który nas będzie atakował, ale Bóg jest silniejszy. I ostatni powód beznadziei, czyli kiedy wydaje nam się, że już jesteśmy przegrani, że nasze życie się skończyło, że już nigdy nie będzie gorzej, że to najgorszy dzień naszego życia. Modlimy się tym fragmentem, który jest we mszy świętej, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Mój spowiednik zawsze mi powtarzał: nie martw się, to nie jest sytuacja ostateczna. To nie jest sytuacja ostateczna, to nie jest koniec świata. To się wszystko zmieni. I właśnie, kiedy czytamy te 7000 obietnic, kiedy bierzemy je sobie do serca i mówimy, ale no czekałem, czekam cierpliwie, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Bóg spełnia obietnicę. Jest tylko taka jedna sprawa, że ma na spełnienie tej obietnicy i tych wszystkich obietnic całą wieczność. Kiedy modlimy się do Boga, bądź wola Twoja, to ta wola się pełni, ale w prawdziwy, pełny sposób dopiero w niebie. Bo tutaj my przeszkadzamy tej Bożej woli się pełnić w 100%. Nasza wolna wola, którą Pan Bóg szanuje. Wydaje mi się, że miałam jeszcze kilka rzeczy do dodania, ale na tym zakończę. Chwała Panu.